Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzi, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest Mieczysław Bonisławski, skarbnik Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej. Witam serdecznie.
Tak, udało Ci się, dziękuję. Witam.
Tak jest. Wróćmy do tego, do tej działalności i Klubu Miłośników Ziemi Szprotawskiej. Na jesień okrągły jubileusz 10 lat działalności w Zielonej Górze. No i tą Waszą działalność widać namacalnie. Można ją dotknąć, zobaczyć, można ją zauważyć z daleka, czasem się zastanowić, nad czym to polega. Mówię oczywiście o tym wagonie i o tym miejscu, ale gdybyśmy mieli może troszeczkę naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie znają tematu lub tylko właśnie znają go właśnie z widzenia, trochę opowiedzieli historię, dlaczego wy, miłośnicy, pasjonaci kolei, w tym przypadku szprotawskiej, taką rzecz w Zielonej Górze odkrywacie, odnajdujecie i chcecie ją pokazywać.
Kiedyś ktoś zapytał turystów górskich, dlaczego chodzą po górach, odpowiedzieli, dlatego że są. Tutaj można powiedzieć podobnie, że dlatego, że historia nam to dziedzictwo kultury materialnej, miejskiej, nasze, zostawiła. A tak na poważnie, Kolej Szprotawska, już tak patrząc historycznie, jest to twór ustawodawstwa pruskiego, gospodarki pruskiej z końca XIX wieku. Wówczas w państwie niemieckim powstał pomysł, żeby aktywizować rejony gospodarczo, takie trochę ubogie, poprzez umożliwienie tworzenia prywatnych kolei, prywatnych, samorządowych i tak dalej. W związku z czym Kolej Szprotawska, która taką koleją była, czyli z niemiecka nazywało się to Kleinbahn, jest dowodem na pewne inicjatywy mieszkańców Grimbergu, mieszkańców Szprotał i wiosek pomiędzy nimi. Dbałość o własny region, patrzenia w przyszłość, jakichś marzeń o rozwoju gospodarczym, gdyż no, to już potem powstało też, jak żeśmy znaleźli w Berlinie, w piwnicach materiały o rozbudowie Kolei Szprotawskiej do portu w Cigacicach z 1925 roku. Czyli te marzenia zielonogórzan szły ku Europie już wtedy, gdyż połączenie kolejowe Zielonej Góry z portem stworzyłoby to, że ten to byłby taki port wewnętrzny miasta, który można by przywozić, nie wiem, węgiel barkami, wywozić barkami po całej Europie zielonogórskie wina, konstrukcje od Buschelta i tak dalej. Potem w 1945 roku, gdy nastąpiła wymiana ludności, ta Kolej Szprotawska straciła na znaczeniu transportowym, czysto transportowym, ale weszła w takie życie sentymentalne. Praktycznie blisko 20 zakładów pracy zielonogórskich, czyli większość, korzystała z wagoników, które przywoziły materiały do produkcji albo wywoziły z tych zakładów gotowe produkty.
Czyli po wojnie to był transport towarowy, przed wojną?
Taki i taki. Przed wojną towarowy i osobowy.
Osobowy. Mhm.
Natomiast no, dla nas tak, to co przed wojną, to jest bardziej historia i pokazanie pewnej aktywności społeczno-obywatelskiej tego miasta, tradycji działań obywatelskich tego miasta, które sięgają przełomu XIX-XX wieku, czyli to się nie wzięło po 89 roku w tym mieście. Obywatele brali miasto w swoje ręce już ponad 100 lat temu. A okres powojenny, no to jest sentyment tych pokoleń, które tu przyjechały w latach 40., 50., 60., lub się urodziły w tych latach. Bo w tych zakładach pracy pracowało mnóstwo ludzi. Jak rozmawiamy teraz z przedstawicielami starszych pokoleń, no to ta kolejka wiąże się z ich wspomnieniami z życia codziennego, pracy zawodowej. To są anegdoty z tych lat powojennych, aż tam powiedzmy do lat 70., 80. jakieś. Ciekawe historie miejskie, plotki, ploteczki, które dzisiaj mają takie znaczenie już nieperioratywne, ale ciekawostek, które budują pewną kulturowość, że tak powiem.
To jest też tak, że wracając do pamięci o tej kolei, trzeba powiedzieć też o tym, że ona została w pewnym momencie skracana, likwidowana, aż nie pozostało po niej za wiele już na początku lat 2000.
Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o skracanie, to mówię, lata 45-55 to pierwsze skracanie, czyli praktycznie kolej została skrócona i zakończona gdzieś na Jędrzychowie. Już nie można było dalej do Szpetawy dojechać, ani do tych wiosek, które były po trasie. Natomiast lata 2000 to praktycznie jest koniec, bo to jest koniec wielu zakładów przemysłowych w Zielonej Górze, typu Zefam, typu Polska Wełna, Browar. No i można by wymieniać na Lubuskę wytworzenia win, można by wymieniać naprawdę całą listę. W związku z czym ta kolej jakby przestała mieć znaczenie gospodarcze nawet w tej skali mikro, w skali miasta. Nie było zakładów pracy, do których można było dowozić materiały i nie było zakładów pracy, z których można było gotowe produkty wywozić. W związku z czym tory zarosły. Zresztą jak to było w Polsce, no, PKP najczęściej robiła tak, że nie wiem, to nie było specjalnie, ale podejrzewam przypadek, bo tak samo z linią przez Kożuchów z Nowej Soli do Żagania, że praktycznie kilka miesięcy po odnowieniu torów tu i w Zielonej Górze też, tak samo na kolei szpitalskiej, no zaczęła się likwidacja, czyli tak jakiś taki dziwny zbieg okoliczności, że remontujemy. Jeszcze przed 2000 rokiem kolej szpitalska, powiedzmy lat 80., 90. była wyremontowana całkowicie, no a potem zaczął się jej upadek, śmierć naturalna, że tak powiem. No i po 2000 roku ostatni pociąg przyjechał do Polmosu w 2002, a w 2010 przy budowie Zielonej Strzały zwyciężyła koncepcja budowy ścieżki rowerowej w technologii z likwidacji torowiska. Ta koncepcja przeważyła i ta koncepcja została zrealizowana. Można powiedzieć, że gdyby nie Zielona Strzała, to być może te torowiska byłyby zasypane albo jeszcze gorzej by skończyły. Dzięki Zielonej Strzale została w terenie pamięć, czyli jary, nasypy, część wiaduktów. Aczkolwiek była to jedna z koncepcji, można dyskutować, czy najlepsza.
Skąd was takie zainteresowanie, pasja, żeby zainteresować też innych mieszkańców Zielonej Góry? No zwłaszcza tych, którzy już może widzą elementy architektoniczne. Wspominamy o nasypach, wspominamy o wiaduktach, ale niekoniecznie kojarzą je z tym, o czym pan mówi teraz.
To znaczy, każdy kojarzy to, czy każdy. Wiele osób kojarzy to, że tak powiem, prywatnie. Prywatnie w domu gdzieś tam siądzie, zamyśli się, przypomni sobie pewne rzeczy. Natomiast myśmy mieli to szczęście, że w pewnym momencie zebrało się nas kilka osób, które mogły o tym porozmawiać między sobą, czyli nie tylko wspominać dla samego siebie w fotelu przed telewizorem, ale pogadać, pójść na spacer, zobaczyć to, czego żeśmy nie wiedzieli, odkryć powiedzmy jakieś tam elementy infrastruktury, czy to na terenie miasta, czy na terenie całej kolei szpitalskiej, aż do Szpotawy. No i przyszedł taki moment, że zbierając pamiątki, to była już doba internetu, więc o te pocztówki, gadżety, jakieś stare bilety i tak dalej, jest dużo łatwiej, to nawet można ściągać nie tylko z Polski, ale z całej Europy. W pewnym momencie mając tych pamiątek, gadżetów, wiedzy, a przede wszystkim wiedzy, na tyle dużo, że między sobą, było to za małe środowisko, żeby rozmawiać między sobą, no powstała jakaś taka potrzeba podzielenia się z innymi. No i tą potrzebę realizujemy do dzisiaj.
Tych pomysłów przez 10 lat było dość sporo na to, żeby pamięć wróciła. Dlaczego uważacie, że ta kolej o nazwie zresztą nie zielonogórskiej, kolej szprotawska, może wywoływać i warto na nią stawiać w Zielonej Górze?
Powiem ci tak. Prawdziwa nazwa kolei był Kleinbach Greenbridge Protau, czyli w wolnym tłumaczeniu kolej Zielonogórsko-Szpotarska. To jest bardzo długi twór językowy.
Czyli skrót myślowy po prostu.
Tak. W Zielonej Górze myśmy ją nazwali Szpotarską. Jakbyś porozmawiał z Łukaszem, z Maćkiem Boryną i jego kolegami w Szpotawie, to byś usłyszał o kolei zielonogórskiej, także nie zdziw się kiedyś.
Mhm. Czyli to jak gdyby, od razu zastanowienie wywołuje i też mówi o tym celu, tak? Do czego ta kolej mogła służyć. A do drugiej części
tak,
pytania.
No. Powiem tak. Coś im zrobili, tak?
Mhm, tak, przez te 10 lat, co się udało w tym temacie zrobić.
No na pewno takim symptomatycznym wzorcem tego, co się udało zrobić, symbolem może być to, że jak wszczęliśmy dyskusję ze środowiskiem rowerzystów Roberta Gruszkiego i jego kolegów kilku w 2010 roku na temat koncepcji budowy zielonej strzały, czy z zachowaniem torowisk, czy z ich likwidacją. W komentarzach na portalach społecznościowych przeważały opinie zielonogórzan, że ta kolej Potowska się kojarzy tylko z jednym, z tym, że urywają resory na przejeździe przy ulicy Wiśniowej, Jaskółczej, Moniuszki, 1 Maja, czy tam, gdzie dzisiaj jest rondo nauczycieli tajnego nauczania. I to było wszystko. Dzisiaj, po 10 latach, myślę, że udało nam się tą wiedzę doprowadzić do takiego poziomu, że ci, co się interesują sobą w tym mieście, to skąd tutaj są, skąd się tu wzięli i na czym polegało ich życie, jakąś taką refleksję mają wstecz, kojarzą tą kolej Potowską jako jeden z elementów tożsamości miejskiej.
Czy to jest ten jeden z waszych głównych celów, żeby jak gdyby tą tożsamość przywracać? Czy chodzi wam też o to, żeby w tą tkankę miasta wkomponowywać te elementy historyczne z nią związane? Czy może jeszcze mniej chodzi wam o zebranie tych wszystkich miłośników, którzy lubią kolej, którzy sentymentem darzą kolejarstwo? No i jak się okazuje, zapewne nie jest ich wcale tak mało.
No my jesteśmy bardziej regionalistami niż typowymi MK, czyli miłośnikami kolei. Aczkolwiek w naszej grupie są różni ludzie i różne mają motywacje działania. Jednym z celów na pewno jest wzbogacenie materialnego dziedzictwa kultury Zielonej Góry o pamiątkę, o wspomnienie o kolei Potowskiej, o ludziach przede wszystkim, którzy tą kolej Potowską utrzymywali, jeździli, robili, spinali składy, rozbudowywali materiały w ZFAM-ie Polskiej Wełni i wielu, wielu innych zakładach pracy. Czyli zebranie tego jako pewnego elementu tożsamości miejskiej. Ale to jest jeden z elementów. Na pewno drugim z elementów jest zachowanie tego krajobrazu postindustrialnego, który został po tej kolei, bo zostało jeszcze dużo fragmentów. Jest to specyfika tego miasta. W związku z tym chcemy to zachować w naturze. Zbieramy również pamiątki, zarówno takie małe, jak listy przewozowe, jeszcze niemieckie, polskie, bilety, fotografie, zarówno z okresu niemieckiego, jak i polskiego. To wszystko jest zbierane w Muzeum Kolei Potowskiej i niedługo po remoncie będzie eksponowane. Plus chcemy też zrobić w Zielonej Górze atrakcję na skalę europejską, czyli skansen kolei powiatowych. Kolei powiatowe były w różnych państwach Europy, w różnych okresach. Charakteryzowały się mniejszymi prędkościami, mniejszym naciskiem na oś taboru. W związku z tym był to tabor specyficzny. Specyficzny, bo no, pewnie wszystkim kojarzy się tabor wąskotorowy. Wąskotorówki, gdzieś tam Wenecja, Żnin, nie wiem, Gryfice. Wiele osób na pewno kojarzy sobie, że wąskotorówka to są małe wagoniki, małe parowoziki, które jeździły, no i tak sobie to tak gdzieś kojarzą, widzieli może kiedyś. Natomiast kleinbany, czyli koleje powiatowe, był to trzeci typ tak naprawdę taboru kolejowego. Parowóz, który żeśmy ściągnęli do Czerwińska, typu T3, jest zupełnie niewyobrażalnie małym parowozem w porównaniu z takimi parowozami, jak ciągną nawet te składy retro osobowe. Wagony też są dużo mniejsze. Nie ma takiego skansenu w Europie. My staramy się ściągać eksponaty, które po takich kolejach jeździły, czyli będzie to pierwszy skansen tego typu, z tego typu taborem w Europie. Chcemy, żeby on był w Zielonej Górze i żeby Zielona Góra była z tego słynna.
O proszę, czyli może nam powstać tu zaraz pod nosem jakaś atrakcja, która no, będzie przyciągać zwłaszcza też młode pokolenie, bo zwłaszcza dzieci, myślę, koleją się, pasjonują z racji na to, że no, z racji obiektywnych, podoba im się to po prostu. Jak się dzieci zobaczy, to one zazwyczaj gromadzą się wokół tego typu. No właśnie, a pytanie o młode pokolenie. Młode pokolenie też interesują takie rzeczy, takie sprawy?
Wiesz, no, my robimy od ponad 10 lat co roku w listopadzie świętując europejskie święto, nie polskie święto, ale europejskie, zakończenia I wojny światowej, ponieważ w Europie świętuje się ten dzień i zakończenie I wojny światowej. Nawet bardziej się go celebruje niż zakończenie II wojny światowej. Jest to kulturowo w jakiś sposób uzasadnione, bo jednak I wojna światowa skończyła belle époque i praktycznie Europa się zmieniła, dlatego w Europie to dostrzegają, że ta nowoczesna Europa powstała po I wojnie światowej. Druga wojna była tylko przypadkiem, który się zdarzył. W związku z tym, świętując ten dzień, wracamy pamięcią do dawnych mieszkańców Grimbergu i wiosek naokoło i robimy zloty dla dzieci ze szkół podstawowych Zielonej Góry i z tych wiosek, przez które Kolej Podlaska przechodziła. Ta idea się trochę rozszerzyła, bo też bierzemy dzieci z Szczermieńska, z Otynia, z Niewiejska, że niekoniecznie z terenu Kolei Podlaskiej. I edukujemy te dzieci. Pokazujemy to, co zostało z tej kolei. Opowiadamy, staramy się wdrażać jakiś taki nawyk rozmów z ludźmi, właśnie zbierania wspomnień. Czyli no, nasza praca z dziećmi ze szkół podstawowych praktycznie jest ciągła. Ciągła od kilkunastu lat. Próbujemy pracować z młodzieżą szkół średnich. Czasy nie są najlepsze do działalności społecznej. Jednak większość młodzieży patrzy na to, żeby edukować się w takich bardziej pragmatycznych sprawach, jak języki, umiejętności.
Historia też chyba nie jest na topie.
Też nie jest na topie. Natomiast no, ktoś to musi robić i my to robimy, gdyż bez tego humanizmu w życiu nie zajedziemy daleko.
A to wróćmy do tego pomysłu jeszcze, bo wydaje się ciekawy. Jakie są szanse tego, że sprowadzicie tutaj ten tabor, o którym mówimy, w większej ilości, chociażby żeby pokazać, nie wiem, skład, jeden ze składów, który jeździł w tym miejscu?
No mamy, zakupiliśmy i żeśmy skończyli renowację już przy pomocy miasta Zielona Góra i marszałka Lubuskiego, ten wagon towarowy z 1915 roku. On nie miał wiele wspólnego na początku z ziemią lubuską, czy z Dolnym Śląskiem, bo został zbudowany w Kanadzie. Jak się badali drewno, to drewno kanadyjskie, rzeczywiście północnoamerykańskie. Napisy wygrawerowane na konstrukcji stalowej są ze stalowni koło Bostonu w Stanach Zjednoczonych. Został zbudowany dla Francuzów. Potem historia Europy tak się potoczyła, że przyjechał do nas. Wożono nim konie z Unry dla osadników na Dolnym Śląsku. Na końcu stoi w Zielonej Górze. Na bazie ZGK w tej chwili remontujemy wagon osobowy z 1890 roku. Praktycznie w 93%, tak żeśmy wyliczyli, to same z tymi modelami, które Buschholz zbudował dla Kolei Podlaskiej. Ten wagon został zbudowany w Breslau, czyli wytwórni we Wrocławiu dzisiejszym, dla kolei podgórskich, podsudeckich. Ale mówię, jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżony do tego modelu, który Buschholz budował dla Kolei Podlaskiej. Remont zakończymy gdzieś za 3-4 lata w stanie przymorwowej. W Czerwieńsku stoi parowóz T3, czyli dokładnie taki, jak ciągnął te składy przed wojną i zaraz po wojnie po Kolei Podlaskiej. No, szukamy w Europie, w Polsce i w Europie wagonów tego typu. Oprócz tych trzech egzemplarzy znaleźliśmy w Skierniewicach, w Stowarzyszeniu Miłośników Kolei, dwa wagony buszlodowskie zresztą, czyli z Grimbergu, rodem z Grimbergu, zbudowane dla kolei powiatowych. Te wagony ściągniemy do Zielonej Góry.
Czyli to jest perspektywa zapewne, no mówimy o latach, tak? Pewnie tak. Następne 10 lat zaowocuje takim muzeum.
Tak, natomiast chcemy zrobić też coś, czego nam się nie uda znaleźć. I to chyba już wiemy, że raczej się nie uda znaleźć. Mówimy dużo o tradycjach winiarskich Grimbergu i Zielonej Góry później. Myślę, że stosunkowo mało osób wie, że specjalne wagony do przewozu wina, które powstały w Niemczech, to był pomysł mieszkańców Grimbergu i konstruktorów od Buschholza. Pierwsze wagony do przewozu wina typowe powstały w Grimbergu. Potem rozprzestrzeniły się na całą Europę. Zwane były trupimi główkami, bo to tak z wyglądu przypominały z daleka trupie główki. Prawdopodobnie, mówię, takiego wagonu nie znajdziemy już w Europie. ale też będziemy chcieli go zrobić już taką już, mówię, te egzemplarze, które są, no to jest renowacja. Tutaj zrobimy replikę. Po prostu. No i będziemy to pokazywać też, bo to też jest jakaś kawałek historii naszego miasta.
To zapytam teraz o wasze zaangażowanie społeczne. Bierzecie udział w budżecie obywatelskim, zdobywacie fundusze, zmieniacie przestrzeń miasta w sposób widoczny, namacalny, bo te wasze działania też no po prostu widać, tak? Ten wagon jest dostrzegalny z daleka. Muzeum pewnie też będzie musiało być w jakiś sposób eksponowane, czy eksponaty tam się znajdujące. Jak to wygląda w Zielonej Górze z zaangażowaniem ludzi w taką ruchomiejskość, w takie zaangażowanie w stowarzyszenia, no chociażby historyczne, zajmujące się tym, żeby pewną tkankę miejską przekształcać, zmieniać, wracać do jej korzeni?
No ja bym oceniał to pozytywnie i to bym powiedział nawet, że tak patrząc na przestrzeni lat, nie ma w tej chwili jakiegoś wyjątkowego trendu, żeby to ta działalność obywatelska się zwiększała, no bo zawsze w Zielonej Górze. Bo stowarzyszenia, które kultywowały pewne tradycje, badały historię miasta, działały przez cały okres powiedzmy powojenny, z różnym nastawieniem. Czasem było to bardziej takie naukowe, czasem bardziej takie hobbystyczne, ale działało zawsze. Co dzisiaj można powiedzieć? No, na pewno budżet obywatelski zaktywizował różne grupy mieszkańców. Mieszkańcy Hynowa, Jędrzechowa grupują się wokół pewnych pomysłów. Jest grupa Chmielna. Są to wszystko grupy nieformalne, ale skutecznie działające. Bo zmieniają, czy to Jędrzychów, czy Chynów, czy osiedle Mleniborskie, to jest też namacalne. Tak samo jak u nas widać przymurowy wagon, tak samo przy Chmielnej widać plac zabaw i piękne murale na pojemnikach wodociągów, prawda? Także działa to.
A władze Zielonej Góry też na przestrzeni waszej działalności akceptują, walnie się przyczyniają, czy może patrzą tak z dystansem na to, co robicie?
Powiem tak, z władzami to jest tak, że trzeba je przekonać. Nigdy nie jest tak, że... Znaczy każda władza idzie z jakimś swoim bagażem z ludzi, którzy tą władzę popierają i angażują się w to, że dana grupa ludzi tę władzę zdobywa. Natomiast no, my staramy się być apolityczni i zbudzać sympatię u wszystkich. Na remont wagonu z kieszonkowego złożyli się w poprzednich latach radni ze wszystkich trzech opcji. Czyli i z PiS-u, i z Platformy, i z Zielonej Razem. I to jest chyba przykład tego, żeby w ten sposób działać, czyli jeżeli chcemy działać obywatelsko, społecznie przy pomocy wsparcia miasta, są to jednak mimo wszystko środki publiczne, musimy zadać sobie pytanie, czy to, co chcemy zrobić, jest potrzebne dla wszystkich, a nie tylko dla nas. Jeżeli udaje się przekonać dużą ilość osób z różnych środowisk, no to jest to raczej dowód na to, że sięgamy po to, co jest przydatne. I no to tak, ja bardzo żałuję, że Ruch Miejski Zielona Góra wybrał koncepcję startu w wyborach jednych czy drugich, gdyż to powoduje, że oni są politycznie za kimś lub przeciwko komuś. Mhm. A ja uważam, że ruch obywatelski powinien być taki właśnie oddolny, żeby starać się przekonywać wszystkich.
A to, że mają swoją radną, da im więcej, da im mniej, według pana oceny?
No, wchodzimy już w teorię polityki. Ja uważam, że jedna radna nie jest w stanie nic zrobić. Gdyby tych radnych było dwóch, trzech, czterech, to tak. Natomiast jedna radna, która w dodatku jeszcze jakoś tak no, nie angażuje się w żadnym klubie,
raczej no, może... ale angażuje się politycznie na skalę kraju, już z tego wynika.
No tak, tylko że ja jestem regionalistą. Ja mogę rozmawiać z prezydentem, mogę rozmawiać z radnymi, poddawać im pewne pomysły, natomiast nie ośmielę się już myśleć w skali kraju. Z posłami mogę pójść na piwo, na wódkę i chodzę, ale już z nimi raczej o polityce ogólnokrajowej nie rozmawiam. Także ruch miejski jest ruchem miejskim. Jeżeli ruch miejski sięga po politykę wyżej, chyba przestaje być ruchem miejskim. I to nie jest jakby negatywna ocena takiego rozwoju, tylko że wtedy po prostu przechodzimy już w ruch ogólnopolski bardziej. Także po prostu jakby temat na inną audycję.
No tak. Na koniec zapytam o plany, pomysły i marzenia wasze w kierunku rozwoju tego pomysłu na Kolej Szprotarską. Mam jeszcze słownie z minutkę, dwie.
No za chwilę będzie 150-lecie doprowadzenia w ogóle kolei do Grünbergu w 2021 roku. Staramy się namówić właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, staramy się namówić również gremia władzy miejskiej i gremia polityczne, żeby przyłączyły się do, w jakiś sposób do obchodów. No i chcemy to uświetnić skończeniem remontu tego wagonu osobowego, może parowozu, może czymś jeszcze więcej. Jest pewien pomysł na taką kolejkę miejską, która by połączyła skansen z ratuszem centrum Keplera. Ale jak zacznę zbyt dużo mówić, to myślę, że stracimy na wiarygodności, bo powiedzą, że Bonisławski i miłośnicy kolei bujają za bardzo w obłokach. Mam nadzieję, że spotkamy się za 5 lat, to wtedy opowiem, jak to powstało.
No i tego sobie życzmy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był Mieczysław Bonisławski, Klub Miłośników Kolei Szprotarskiej.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.